psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji podpowiem Wam, jak możecie przygotować ekwipunek na wyprawę z psem w góry oraz zastanowimy się, czy każdy pies nadaje się na dalekie wycieczki. Zapraszam tuż po krótkiej przerwie muzycznej.
We can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever.
W dzisiejszej audycji chciałabym poruszyć temat górskich wypraw, ponieważ wiem, że niełatwo jest przygotować psa na przykład do pierwszej podróży w góry. Moje rozważania kieruję zarówno do żółtodziobów, jak i zabrawionych w bojach włóczykijów, którzy mają już swoją osobistą, sprawdzoną listę tego, co powinno znaleźć się w części plecaka przygotowanej dla psa. Bo ja na przykład lubię, jak ktoś mi podpowiada. Ja teraz jak gdzieś wyjeżdżam i wyjeżdżam z kimś, to zawsze sobie robimy z tą osobą dwie listy i potem sobie sprawdzamy, czy wszystko na pewno mamy. I zawsze się znajdzie taka rzecz, której albo jedna osoba nie ma, albo druga i dzięki temu sobie po prostu podpowiadamy, więc ja bym też chciała podpowiedzieć w dzisiejszej audycji Wam. Najważniejszym jednak punktem jest to, czy Wasz pies jest fizycznie gotowy na wyprawę, którą oczywiście w dobrej wierze aktywności fizycznej chcecie mu zafundować. Niestety, kierowanie się w myśl zasady, bo lepiej tak, niż miałoby zostać w psim hotelu albo w domu z opiekunem, jest naprawdę mocno przesadzone. Polecam serdecznie takim osobom pracę pani profesor Christine Zink z 2013 roku, gdzie podkreśla ona, że bardzo intensywne treningi, do których również zaliczają się zbyt długie spacery czy też wycieczki należy odłożyć do czasu, aż całkowicie zamkną się płytki wzrostu, czyli tkanka chrzęstna znajdująca się w pobliżu zakończeń rosnącej kości. A zamknięcie płytek wzrostu następuje w zależności od rasy do około drugiego roku życia psa. Po tym okresie psy osiągają pełen wzrost, jednak wciąż mają dość niedojrzałe mięśnie, ścięgna i więzadła, dlatego długość i częstotliwość oraz intensywność ćwiczeń powinna być dobrana według badań właśnie profesor Zink, no i zwiększana stopniowo, prawda? Czyli tutaj mam na myśli oczywiście szczenięta. Ze szczeniętami nie powinniśmy wyjeżdżać na długie wyprawy. Dla szczeniąt najdłuższy spacer to jest godzina, naprawdę. No chyba, że gdzieś idziemy na dłuższy spacer i wliczamy w to na przykład półgodzinny spokój, spanie, ale to też oczywiście tutaj wszystko zależy od wieku psa, bo nikt nie pójdzie na godzinny spacer z 8-tygodniowym szczenięciem. Oczywiście nie tylko szczenięta nie nadają się na górskie podróże. Do bardzo długich, wielogodzinnych wypraw o własnych łapach na pewno nie są stworzone też rasy brachycefaliczne. Ze względu oczywiście na ich deformacje genetyczne okolic podniebienia, tchawicy i nosa, które znacznie utrudniają oddychanie oraz termoregulację. I tutaj nie tylko mamy do czynienia z takimi rasami jak bulldog francuski, bulldog angielski, czy też mops, także Shih Tzu, także tak psy z małym pyszczkiem jak Yorkie, także kawaliery tutaj, czy na przykład Sharpeje. One też nie powinny wybierać się na takie długie wyprawy, a właśnie a propos Yorków, takie małe pieski, na przykład Yorkie czy Maltańczyki, również nie są stworzone do samodzielnych wypraw w góry, prawda? Samodzielnych na zasadzie, że cały czas idą bez przerwy, nikt nawet nie zrobi, nie wiem, jakieś przerwy na zasadzie wzięcia takiego psiaka na ręce, bo oczywiście można sobie zapewnić taki, nie wiem, jakiś specjalny przyrząd, gdzie tego psa będziemy czy trzymać na rękach, czy w jakimś specjalnym transporterze, ale też musimy oczywiście mieć psa, który jest do czegoś takiego przyzwyczajony, prawda? Są to psy, dla których bez względu na ich przez wzgląd na ich niewielkie rozmiary, kilkugodzinne wyprawy po górach są skrajnie wykańczające i mogą skończyć się poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Dlatego maluchów w góry nie bierzemy. I nie tylko maluchów szczeniaków, ale też maluchów, czyli małych ras. Nie powinniśmy na takie wycieczki wybierać także psów o krótkich nogach i długich kręgosłupach, takich jak na przykład jamniki. Ich delikatny kręgosłup będzie Wam wdzięczny za możliwość pozostania w psim hotelu albo z jakąś osobą, która po prostu sprawi pieczę nad takim zwierzęciem. Ekwipunek psa. Zacznijmy sobie ten tytułowy temat, a raczej jest raczej niezmienny podczas wypraw, jednak drobne niuanse oprzyrządowania zależą od kilku czynników. Na przykład, czy zdecydowaliśmy się podróżować samochodem, czy też komunikacją międzymiastową, czyli kolejami, autobusami i tak dalej. Poza tym, czy nasza podróż odbędzie się latem, czy raczej zimą, a także od tego, jak bardzo obciążające aktywności macie zaplanowane. Czy będzie to nadmorski ośrodek wypoczynkowy, gdzie na przykład połowę dnia spędzacie na psiej plaży, potem gdzieś idziecie sobie na krótki spacer do okolicznego lasu albo idziecie pokupować pamiątki i pies wam towarzyszy, czy też będzie to całodniowa wyprawa górskimi szlakami i z powrotem do bazy noclegowej, a może podróż kilkudniowa z plecakiem i rozbijaniem namiotu na dziko. Ja w dzisiejszej audycji skupię się na wyposażeniu górskich podróży, czyli ekwipunek obowiązkowy na górskie wyprawy. Pierwsze to apteczka. Tak, to właśnie apteczka jest u mnie na pierwszym miejscu. Nie wyobrażam sobie jechać na długą wyprawę, czy z psem, czy też sama, nie posiadając jej przy sobie. Wypadki chodzą po ludziach i wypadki chodzą też po psach. Szczególnie narażone są oczywiście delikatne psie łapy. Jeśli jesteśmy na szlaku 3 godziny drogi od naszej bazy noclegowej i któraś z nas się zrani, warto jest zabezpieczyć ranę, by nie wdała się infekcja. Co powinno znaleźć się w takiej apteczce? Po pierwsze, Octinisept, Jest to środek, który działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Tu tylko podkreślę, że nie powinniśmy go stosować w przypadku kotów, ponieważ ma on alkohol, który jest dla kotów szkodliwy. Dla kotów możemy sobie wybrać na przykład Asept. Tu tak, jak taka mała dygresja. Octenisept można spokojnie stosować na otwarte rany albo na błony śluzowe. Jest całkowicie bezpieczny. Nie szczypie, to jest bardzo istotne, szczególnie w przypadku psich urazów, prawda, bo my jakby zaciśniemy zęby i to wytrzymamy, a dla psa to jest bardzo nieprzyjemne i on też nie wie, o co chodzi do końca. Jedyne, co może zniechęcić psa, na przykład mojego Magnuma bardzo zniechęca, to fakt, że jest on w sprayu. Zawsze można napsikać na wacik i w ten sposób odkazić właśnie taką psią ranę. Jest to wręcz zalecane w przypadku ran pyska, by środek niepotrzebnie nie dostał się do oka lub w okolice nosa. Nie szkodzi to im w żaden sposób, ale psy po prostu nie lubią sprayów w okolicy swojego pyszczka. Można odczulać oczywiście też dźwięk pryskania, czyli dźwięk tego dyfuzora, tego, który rozpryskuje nam dany środek. Ale to już jakby jest sprawa dla nas przed wypadem. A jeżeli chodzi właśnie o to, co pies lubi, a nie lubi, to nikt nie lubi, żaden pies nie lubi dostać taką cieczą przy nosie czy przy oczach, więc warto to, ten środek właśnie najpierw nanieść na wacik i dopiero potem nanieść gdzieś na okolice rany przy nosku czy przy oku psiaka. Druga rzecz po Octenisepcie to opaski i opatrunki jałowe. Są one niezbędne do zabezpieczenia rany. Dlaczego jałowe? Dlatego, że dzięki temu mam pewność, że żadna bakteria nie dostanie się właśnie do rany i nie spowoduje jakiegoś zakażenia. Oczywiście najpierw taką ranę odkażamy. Potem zakładamy opatrunek jałowy i potem na to zawiązujemy to opaską, czyli tak zwanym właśnie bandażem. Oprócz takiego bandażu jałowego, warto też mieć bandaż elastyczny, bandaż samoprzylepny również. W przypadku psów jest to nieodłączna część apteczki, ponieważ zapobiega zsuwaniu się opatrunku z psich łap. Zabezpiecza rany przed brudem oraz przed nierównym podłożem. Takie bandaże można kupić spokojnie w sklepie zoologicznym, można też kupić przez internet, a i czasami w aptekach się zdarzają. No i oczywiście w klinice weterynaryjnej czy w jakiejś lecznicy też dostaniecie. Inna rzecz to plaster w rolce, w razie gdybyśmy nie mieli właśnie tego bandaża, albo gdyby miał się nam się skończyć, to też jest bardzo pomocne w przypadku zabezpieczenia rany i po to, żeby właśnie ten bandaż nam się gdzieś tam nie zsuwał. Kolejna rzecz, leki na alergię. Jeżeli mamy psa na alergika, a lek jest zalecony przez weterynarza, czyli musimy po prostu mieć takie coś ze sobą. W razie, gdyby pies po prostu dostał reakcji alergicznej, musimy zareagować. Poza tym, poza psimi sprawami, zabieramy wszystko, co człowiekowi w aptece potrzebne dla naszego osobistego użytku. No i też zabieramy nożyczki albo nóż do ucięcia kawałków plastra czy też bandaża. No i też, słuchajcie, leki, które są potrzebne naszemu psu. Jeżeli oczywiście pies jakby dostał, wyraził weterynarz zgodę na to, żeby pies wyruszył z nami w podróż, mimo swojej choroby, na przykład ma chorobę, która wymaga tylko jakby podawania leków, ale nie powoduje jakiegoś uszczerbku na zdrowiu przy wysiłku fizycznym, to o takich lekach też musimy pamiętać. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej opowiem Wam, jak istotną rolę podczas naszej podróży gra woda. We were staying in Paris. To get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out, out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet. I
terrace. We breathe in the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better.
We were staying in Paris.
If we go down,
we were staying in Paris.
If we go down,
we were staying in Paris.
Koty i inne kłopoty.
A dzisiaj rozmawiamy sobie o psich podróżach, o tym, jak przygotować swojego psiaka na podróż. Opowiedzieliśmy już o tym, że podróż taka długa, górska, nie jest zbyt dobra dla szczeniąt, dla psów niskopodłogowych, dla psów małych oraz dla ras brachycefalicznych. Opowiedziałam Wam też o tym, jak powinna wyglądać apteczka, która jest pierwszym elementem psiego ekwipunku. Że w aptece powinien być oktenisept, czyli środek odkażający, powinny być opaski i opatrunki jałowe, powinien być bandaż elastyczny, samoprzylepny, żeby po prostu ten opatrunek nam się nie zsuwał, plaster w rolce w razie co, leki na alergię, leki naszego psa, które są zapisane też przez weterynarza oraz rzeczy, które są przydatne dla nas, ludzi, no i też nożyczki lub nóż do ucięcia kawałków plastra czy też bandaża. A teraz opowiem, dlaczego bardzo ważna jest dla naszego psa woda, no i takie psie izotoniki. Woda to życie, a zdziwilibyście się, ile razy mijaliśmy z Magnumem latem w górach ludzi z psami na szlaku bez wody. No i teksty standardowe. Na pewno po drodze będzie jakiś strumyk, to Azor się napije. Takie jest przeświadczenie wielu, słuchajcie, polskich turystów. Najczęściej takich, którzy, umówmy się, chodzą w japonkach, także nie mają zupełnie wiedzy na temat, jak zmienna jest pogoda i warunki w górach. Niestety, słuchajcie, w dobie upałów taki ciek wodny może się okazać tylko niespełnionym marzeniem. Dodatkowo im wyżej w górach, tym trudniej o strumyk. Upał w górach trzeba zatrzymywać się na picie co najmniej co pół godziny. I też nie ukrywajmy, że woda na przykład u mnie, jak jestem z psem gdzieś w górach, to jest naprawdę duża część bagażu, ponieważ musimy mieć sporo i dla siebie, i dla psa. Nie muszą być to jakby wielkie ilości podawane na raz, prawda, jak już napajamy siebie i psa, ale dzięki temu, że napajamy siebie i psiaka co najmniej co pół godziny, utrzymujemy odpowiednie nawodnienie naszych organizmów. Ciekawą alternatywą dla wody jest psi izotonik, który możemy zrobić sami. Szczególnie jest on przydatny, gdy czeka nas na przykład kilkugodzinne łażenie po szlakach, prawda? I przepis na taki psizotonik jest bardzo łatwy. Do garnuszka z wodą wrzucamy 3 skrzydełka z kurczaka albo 1 skrzydło z indyka. Poza tym dodajemy marchewkę dla smaku i pół łyżeczki soli. Gotujemy tak jak rosół i wywar, który pozyskamy, przelewamy przez sitko, a następnie mieszamy z wodą w proporcji 1:1. Jeśli ma być to wypad zimowy, wlewamy zawartość do psiego termosu. A jeśli ma być to letnia wyprawa, to spokojnie możemy psi izotonik przelać do zwykłej butelki i schować tak, by nie był narażony na bezpośredni kontakt z promieniami słonecznymi. Na przykład możemy butelkę owinąć folią aluminiową. Psizotonik stosujemy na zmianę ze zwykłą wodą. Na szlaku podajemy go co godzinę półtorej w odpowiedniej ilości, mając na względzie tutaj wagę psa. Ja na psa o masie 20 kg stosuję jakieś 200 ml psizotoniku. A dlaczego, słuchajcie, zawiera sól? Żeby zwiększyć chęć pobierania wody u psów, bo niektóre psy niechętnie piją wodę na spacerze, a takie delikatne ilości soli, no pół łyżeczki soli na cały ten roztwór, na całe, powiedzmy, nawet 2 litry, które jesteśmy z tego w stanie zrobić, to naprawdę nie jest dużo, ale on zachęca psa do tego, zwiększa mu troszeczkę pragnienie. Jak mamy ludzkie izotoniki, one też różne sole zawierają właśnie po to, żebyśmy jeszcze więcej potem wody pili. Skrócony przepis na taki psizotonik właśnie udostępniłam na mojej stronie na Facebooku Psy, koty, inne kłopoty. Jeżeli jeszcze jej nie lubicie, zachęcam do polubienia. Wystarczy właśnie wpisać czy w Google, czy na fejsie frazę psy, koty i inne kłopoty. Kolejna rzecz, trzecia, którą musimy mieć ze sobą na każdej wyprawie, obowiązkowo, to obroża z adresówką. Wystarczy chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe. A tak może ktoś znajdzie zgubę i zadzwoni do nas. Jaka adresówka jest najlepsza? No, moim zdaniem aluminiowa i grawerowana. Nie musimy się martwić, że jeżeli mamy adresówkę w postaci takiego zbiorniczka, do którego wkładamy kawałek kartki z danymi psa, że ta nam się odkręci, że to zginie. Ja miałam kiedyś taką adresówkę dosłownie przez 2 tygodnie u mojego psa, jak był szczeniakiem. No i pies zgubił tą dolną część właśnie adresówki. Inna rzecz, na przykład plastikowe adresówki, które mogą się łatwo połamać, mogą się zniszczyć. A aluminiowa, grawerowana, nie dość, że nam się to nie zetrze, no bo grawer to bardzo trudno jest zetrzeć, prawda? A aluminiowa, czyli jest wytrzymała, nie jesteśmy w stanie jej zgiąć i pies raczej też jej nie zgubi. Inna rzecz, też kółko to metalowe, które jest którym przyczepione jest adresówka, powinna być możliwie najtrwalsze. Idźcie sobie do jakiegoś sklepu z kluczami i kupcie takie dosyć porządne. Oczywiście nie kupujcie takiego super turbo ciężkiego na przykład dla Yorka, prawda? Mimo, że już wspomniałam, że raczej Yorki na takie wyprawy to nie, ale mówię już teraz tak ogólnikowo. Ale jeżeli macie dużego psa, który jakby zniesie to kółko, to jak najbardziej, najmocniejsze, najlepiej, żebyście mieli ze sobą. I co powinna zawierać ta adresówka? Wystarczy tak naprawdę imię naszego psa oraz numer kontaktowy z kierunkiem do Polski, jeżeli jesteście za granicą. No i też, oprócz adresówki, każdy pies w mojej ocenie powinien być zaczipowany. Pies, jeżeli ma chip, to jeżeli na przykład mu się ta adresówka zgubi, trafi do jakiegoś miejsca, gdzie ktoś będzie w stanie odczytać ten chip, to w tym momencie trafi do nas, jeżeli nasz pies będzie zarejestrowany na specjalnej stronie, na przykład Safe Animals. To w tym momencie jakby znaleźliśmy zgubę i nie musimy się martwić. A jak mamy i obrożę z adresówką, i mamy chipa, to jesteśmy podwójnie zabezpieczeni. Kolejna rzecz, czwarta. Wygodne szelki dla psa. Lina z amortyzatorem dla psa i dla człowieka oraz wygodnicki pas biodrowy dla człowieka. A co tam? Na długie psie wypady najlepsze są sledy, czyli takie szelki, jakie posiadają na przykład psy zaprzęgowe. Odciążają one ciało psa, rozkładając ciężar na całej długości ciała. Takie szelki muszą być dobrze dopasowane. Dlatego z naszej strony Z mojej strony polecam szyte na miarę sledy, które możecie spokojnie zamówić przez internet. Dodatkowo przyda się również lina z amortyzatorem oraz właśnie pas biodrowy. Lina, którą ja mam i Magnum ma trzy punkty graniczne rozkładające siłę napięcia, więc jest naprawdę fajna. Też żeśmy sobie ją z strony internetowej polskiej zamówili. Też ją nam uszyli na miarę, że tak powiem. A poza tym mamy też właśnie... Mam dla siebie pas biodrowy, tak jak szelki i tak jak ta lina był szyty na miarę. Jest miękki, bardzo wygodny, ma dwa paski amortyzowane z boków oraz jeden biegnący pomiędzy nogami, który zapobiega podnoszeniu się pasa w górę ciała. Dodatkowo pas ten pasuje do górskich plecaków, a taki zestaw na szlaku zapewni nie tylko wygodę, ale również wolne ręce, co daje większe bezpieczeństwo w razie upadku. No i oczywiście zarówno amortyzatory w pasie biodrowym, jak i amortyzatory z liny amortyzowanej powodują, że pies, nawet jeżeli by nas do przodu pociągnął, to po pierwsze nas nie uciągnie, nie spowoduje takiego mocnego odrzutu, nie zrobi nam krzywdy, a po drugie sobie krzywdy nie zrobi, bo będzie wiedział, że jakby mu się też tutaj to napięcie rozkłada i że trzeba się po prostu uspokoić, prawda? Kolejne jakby szelki tutaj odnośnie to są takie szelki na przykład typu gard, typu Y. Są to według mnie najodpowiedniejsze fizjologicznie szelki. Potwierdzają to liczne badania naukowe. Szelki te nie blokują łopatek, a odpowiednio dobrane nie obcierają na przykład zapachami i nie uciskają na mięśnie i ścięgna psa. Warto też mieć je w podróży, ponieważ pies na sledach w pociągu to niezbyt dobry pomysł. Naprawdę ze sledów pies może bardzo łatwo wyjść. Poza tym zapasowe szelki to coś, co trzeba mieć w podróży, w razie gdyby te pierwsze nam się zniszczyły. Warto też mieć smycz z karabinczykami po obu stronach, by jeden podpiąć do obroży, czyli tego czy też na przykład przedniego zapięcia szelek, jeżeli taki macie, a drugi do szelek. I kiedy podróżujemy z psem komunikacją, wtedy łatwiej jest nam nad psem zapanować. Mamy nad nim większą kontrolę, co jest przydatne w takich miejscach. Poza tym jakby też przyda nam się smycz pięciometrowa, na przykład na przerwach na szlaku, ponieważ spuszczanie psów w lesie może być o tyle ryzykowne, że możemy spotkać gdzieś tam jakąś leśną zwierzynę, a co istotniejsze, jest nielegalne. Szczególnie, gdy pies nie jest odwoływalny od turystów i dzikiej zwierzyny, wtedy już zupełnie. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej opowiemy sobie o tym, co jeszcze pies powinien mieć podczas wyprawy.
That's how long I've been on ya. Working harder,
killer. I need you right now. Right,
let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask this, I'm not sure. Do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ace. Especially in my pastel on my page. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take six and take this, haters.
That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya.
Me like
it right now.
I don't know if you got a man or not. If you made plans or not. If God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot. But I know that God put you in front of me.
sure how the hell could you front on me? It's a thousand yous, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night. So we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I'd do anything for a blunt. And she'll do anything for the limelight. And we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it
faster, stronger.
Oh, that don't kill me. Oh, can only make me stronger. Oh, I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. Oh, I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Oh, man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya.
I need you right now. I need you right now.
You know how long I've been on ya. Since Prince was on Apollonia. Since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya. Don't act like I 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 told ya. Baby, you're making it
harder, better, faster, stronger.
That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya.
I need you right now.
I've been on ya. Since Prince was on Apollonia. Since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya. You know how long I've been on ya. Since Prince was on Apollonia. Since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj rozmawiamy sobie o psich wyprawach w góry. Opowiedzieliśmy sobie już o tym, że bardzo istotna na wycieczki w góry powinna być apteczka. O tym, że psia woda i psi izotonik to bardzo ważny element, który powinien mieć każdy podróżujący z psem turysta. A opowiedzieliśmy sobie też o broży z adresówką, o tym, że pies powinien być zaczipowany i o tym, jak istotne są dla psa odpowiednie szelki, że powinniśmy mieć zarówno sledy, które będą nam towarzyszyły podczas górskich wypraw, jak i zwykłe szelki, które przydadzą nam się na przykład w samochodzie, czy też w pociągu, bo takie szelki to możemy przypiąć psa pasami właśnie dzięki tym szelkom. A poza tym one zwiększają kontrolę, jeżeli jedziemy z psem pociągiem. No i też do zwiększenia tej kontroli przyda się smycz z karabinczykami po obu stronach, oprócz tej liny, która będzie nam się przydawała w trakcie spacerów na szlakach. No a na szlakach poza tym, że będziemy mieć linę, przyda nam się też smycz 5-metrowa, dzięki czemu będziemy mogli dać trochę luzu naszym psiakom w trakcie właśnie przerw na szlaku. A teraz powiedzmy sobie dalej. Dokumenty psa. Szczególnie chodzi tutaj o zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie w razie na przykład podróży komunikacją albo też nieszczęśliwego wypadku. Oraz też, jeżeli zamierzamy przekroczyć granicę Polski, powinniśmy zaopatrzyć się w psi paszport. Taki paszport możemy sobie wyrobić w klinice weterynaryjnej. W Poznaniu jest wiele takich klinik, które nam wyrobienie psiego paszportu oferują. Musimy pamiętać, że nie każda klinika nam ten paszport wyrobi. Kolejna rzecz, kaganiec. W przypadku podróżowania pociągiem jest to wymóg. Jednak często w upale zdarza się, że konduktorzy przymykają oko na jazdę właśnie bez niego, szczególnie gdy przebywamy w przedziale dla rowerów, tak jak ja z Magnumem, ale zawsze trzeba mieć ten kaganiec przy sobie. Trzeba też niestety wiedzieć, że dużo przewoźników autobusowych w ogóle nie akceptuje psów, szczególnie jeżeli to są przewodnicy prywatni, więc przygotujcie się na to, jeżeli jedziecie sobie komunikacją. Jaki to powinien być kaganiec? To powinien być kaganiec fizjologiczny. Odradzam, zakazuję wam wręcz zakładania psom na pyski tych taśm weterynaryjnych. pies absolutnie jest pozbawiony możliwości termoregulacji w takiej taśmie i też w bardzo wąskich, skórzanych kagańcach. Pies musi mieć możliwość otwarcia pyska, swobodnego otwarcia mordki, ziania, wyciągnięcia języka na zewnątrz. Musi mieć możliwość nawet wypicia wody przez kaganiec. Musi mieć możliwość zjedzenia smakołyków, bo jak sobie wyobrażacie, jedziecie sobie autobusem, jest mega gorąco, albo pociągiem, natrafiacie na pociąg, gdzie pies musi mieć cały czas kaganiec i jak pies się w tym momencie napije, no będzie mu ciężko, jeżeli nie macie kaganca fizjologicznego. Musi być ten kaganiec fizjologiczny. Pies musi swobodnie w nim oddychać i musi mieć możliwość otwarcia szeroko pyska właśnie w celu termoregulacji. Kolejna rzecz, którą musicie zabrać, to jedzenie oraz smakołyki. Z doświadczenia wiem, że pies karmiony smakołykami nie zje suchej karmy, dlatego, no chyba, że są to labradory, to tam ja o labradorach to nawet nie mówię. Dlatego podczas wypraw staramy się zamiast smakołyków brać w teren rację dzienną karmę, a gdy ona się skończy, wtedy częstujemy właśnie naszego czworonoga smakołykami, wilksyty i owca cała. Jakie smakołyki to mogą być? Mogą to być najlepiej, żeby to były jakieś rzeczy, które będą dla psa wartościowe, czyli na przykład kawałki suszonego mięsa. Suszone mięso to jest najfajniejszy smakołyk na świecie. Generalnie, im więcej te smakołyki będą miały mięsa, tym bardziej będą dla psa wartościowe. Najmniej wartościowe są jakieś takie kolorowe, suche ciasteczka, często mają barwniki, które są szkodliwe dla psów, więc jeżeli kupujecie kolorowe ciasteczka z psom, sprawdźcie barwniki. Są takie firmy, które produkują z naturalnymi barwnikami ciastka dla psów i co więcej, mają nawet taki atest, że i człowiek może je zjeść. Takie kiedyś nawet mojemu psu kupiłam. A jeżeli macie psa, który jest na barfie, poszukajcie sobie, bo w internecie widziałam, że można zrobić takie barwne racje żywieniowe dla psów. I wtedy spokojnie możecie sobie też z takim psem, który jest na barfie, jechać na wycieczkę i nie musicie brać zamrażarki ze sobą. Także poszukajcie, są barwne, właśnie takie barfowe racje żywieniowe dla psa. Jest cały przepis w necie, jak to zrobić. 9. Odzież wierzchnia psiaka. Jeśli mamy do czynienia z zimowym wyjazdem, wskazane jest zabranie ze sobą ocieplaczy, które warto założyć psu przy ujemnych temperaturach. I tutaj nie ma znaczenia, czy to jest husky, czy to jest jakiś whippet, prawda? To się psu przyda. Każdy pies w temperaturze poniżej zera będzie potrzebował od nas takiego wsparcia właśnie w postaci ocieplacza. Szczególnie, gdy mamy do czynienia z psami o krótkiej lub rzadkiej sierści oraz takimi, które nie posiadają grubego podszerstka. Poza tym możemy zaopatrzyć psa w pelerynę przeciwdeszczową, jeżeli uważamy, że jest to potrzebne. 10. rzecz. Psi plecak. Na rynku pojawia się bardzo dużo tego typu sprzętu, jednak przy wyborze takiego ekwipunku dla naszych psiaków musimy zadbać przede wszystkim o wygodę i zdrowie czworonoga. Psi plecak musi być tak uszyty, by nie przechylać się na jedną ze stron ciała przy minimalnej różnicy wagi w obu sakwach. Musicie oczywiście pamiętać o tym, by te sakwy równomiernie wypełniać, żeby były równomiernie obciążone, żeby nie powodowały dyskomfortu, bo jeżeli przechyla psa na jedną ze stron, no to to już jest dla psa taki dosyć duży problem. W naszym przypadku, moim Magnuma, pies niesie swoją karmę, smakołyki i mapę, bo dzięki temu zawsze mapa jest dostępna na podorędziu. Magnum ma nawet specjalną komendę mapa, dzięki której ustawia się do mnie bokiem i on jest spokojny. No wtedy dostaję jakiś smakołyk, ja sobie tą mapę wyciągam i sprawdzam, gdzie powinniśmy dalej pójść. Psa oczywiście musimy do ciężaru przygotować. To nie jest tak, że możemy i do tego plecaka. Musimy do tego wszystkiego psa naszego przygotować, więc to nie jest tak, że bierzemy sobie ten plecak i pierwszego dnia dobra, to teraz Azor, ty zakładasz tutaj plecak. On może nam się po prostu położyć i powiedzieć, ja dalej nie idę, sorry. Wcale mi się nie podoba ten plecak. Przygotowujemy psa przynajmniej miesiąc przed takim wyjazdem właśnie, czy też do ciężaru właśnie psiaka. Musimy przygotować go stopniowo. Czy też właśnie do samego noszenia plecaka, bo nie każdy pies lubi mieć do czynienia z takimi rzeczami. 11. to psie buty. Psie buty są tematem dosyć kontrowersyjnym. Wszystko dlatego, że założone na psie łapy latem powodują zaburzenia termoregulacji i bardzo silny dyskomfort, a mogą powodować nawet odparzenie na łapach, dlatego nie powinniśmy ich używać w ciepłe miesiące. Podczas zimowych wypraw mogą natomiast skrajnie osłabić przyczepność psa, ponieważ pies nie ma możliwości użycia w nich pazurów. W mojej ocenie buty mogą być używane tylko podczas bardzo długich zimowych wypraw, gdzie pies idzie stale po poziomym podłożu, na przykład kamienistym, lub podczas dłuższych zimowych wypraw na silnym mrozie albo też w śniegu, by pomóc w utrzymaniu ciepła. Poza tym tego nie stosujemy. Mój pies ma na przykład uszkodzoną łapę i ma od weterynarza zalecenie, że jeżeli idziemy gdzieś tam, ponieważ ta łapka już jest zdolna do chodzenia, ale jest jeszcze delikatna, to powinniśmy zakładać te buty. Ale w przeciwnym wypadku, ja na przykład jak widzę, że jest gorąco, to po prostu my nigdzie nie wychodzimy. To nie jest tak, że aha, dobra, jest gorąco, to ja zakładam psu but. Nie, ja po prostu nigdzie z nim nie idę, jak są upały. I nie zakładam mu buta, żeby ta łapka była bezpieczniejsza. Po prostu wychodzę z nim wtedy, kiedy jest okej, kiedy jest chłodno, a jeżeli mam jakiś wyjazd i się okaże, że jest upał, to ja po prostu ten wyjazd przekładam, żeby pies był jak najbardziej w tym wypadzie komfortowym, a nie ja. Także o tym też musicie pamiętać. Dobierać taki termin wyprawy, żeby nie było upału i żeby pies czuł się komfortowo. 12. rzecz. Poza psim, również i nasz ludzki sprzęt powinien być wygodny i praktyczny. Szczególnie dotyczy to butów, plecaków. W zależności od długości wyprawy wybierajcie możliwe wygodne buty trekkingowe, najlepiej sprawdzonych marek. Plecak, szczególnie na kilkudniową wędrówkę, powinien nie obciążać kręgosłupa. Spodnie powinny być z lekkiego materiału, najlepiej szybko schnące. W razie nagłego deszczu powinniśmy mieć w plecaku, oprócz dobrej kurtki przeciwdeszczowej, także foliowe poncho, bo nawet taka kurtka do 10 tysięcy nic nam nie pomoże, jak jest cały czas ściana wody. Wtedy poncho się najlepiej sprawdzi. Potem ścieka woda i jest najlepiej, a potem jak już tylko będzie się piło, wtedy zakładamy sobie po prostu tą kurtkę przeciwdeszczową. Najtańsze, ale najbardziej praktyczne właśnie takie foliowe poncho. Podsumowując, psia wyprawa może być naprawdę wspaniałym przeżyciem, jednak żeby mieć pewność, że zarówno my, jak i pies będziemy się dobrze bawić, musimy zadbać o odpowiedni sprzęt. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłam Wam, co powinniście zabrać na taką górską wyprawę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia już za tydzień, jak zwykle po 8 na antenie Radia Poznań. Pozdrawiam, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.